Wtedy, jeżeli odnosimy się do wspólnie ustalonych zasad, wtedy nie ma w dzieciach, w nastolatkach poczucia niesprawiedliwości. Dzieci mają bardzo silne poczucie niesprawiedliwości. Jesteś niesprawiedliwy. Jeżeli wspólnie nazwiemy to, co jest dobre, wtedy łatwiej będzie mu przyjąć konsekwencje złego zachowania, złamania tej zasady i ponoszenia konsekwencji. Ale dziecko musi ponieść konsekwencje swojego złego zachowania. I po trzecie, dziecko musi uczyć się mówienia sobie samemu prawdy na temat przyczyn i skutków złego postępowania. Kiedy dzieje się coś złego i pytasz się dziecko, dlaczego to zrobiłeś? Co słyszymy? Jaka była przyczyna, że ono się źle zachowało? To on. To nie ja. To on zaczął. On w szkole, tak. Ja po prostu nie miałem innego wyjścia. I to jest normalne tłumaczenie się dzieci. Zrzucanie odpowiedzialności z siebie na innych. Jeżeli chcemy, żeby dzieci ponosiły konsekwencje swoich decyzji i swoich zachowań, muszą widzieć problem w sobie, a nie na innych, a nie przerzucać go na innych. I my nie możemy dać się wciągnąć w tę dyskusję, to nie ja, to on. My musimy pomóc dziecku zobaczyć, dlaczego to, co ono zrobiło, było złe. Nie to, co ktoś tam zrobił. Może też było złe, ale to mnie nie interesuje. Nie interesuje, dlaczego ty podjąłeś złą decyzję. Dlaczego to było złe? Dzieci są mistrzami w przerzucaniu odpowiedzialności. Taką szybciutko też historyjkę przytoczę, może trochę śmieszną, ale rodzice kupili sobie nową pralkę i mama zadowolona pokazuje swojemu synkowi pralkę i mówi tak. Nasza nowa pralka usunie wszelki brud ze wszystkiego, ale ty, Zbysiu, jesteś jeszcze za mały, aby samemu nastawiać pranie, więc tego nie rób. Kiedy mama to mówiła, nikt nie zauważył iskierki w oku Zbysia. Gdy mama była w ogrodzie, Zbysio wrzucił do pralki kilka ręczników i czarną pastę do butów. Puścił pranie. Wszystko było tłusto czarne. Mama przychodzi, łapie się za głowę i mówi, Zbysiu, dlaczego to zrobiłeś? A Zbyszek powiedział, przecież powiedziałaś, że ona wypierze wszelką plamę. Nie zapamiętał, że mama powiedziała, ale tobie nie wolno. Ale zapamiętał, przecież powiedziałeś, że wszystko wypierze. I przerzucił jakby z siebie odpowiedzialność. Nie szukał w sobie problemu, tylko na mamę. To jest twoja wina, nie musiałaś tak mówić. I wiecie co, dzieci są mistrzami w tego typu zachowaniach. Ja w klubie z dziećmi spoza kościoła pracuję. Przy zborze mamy taki klub, przychodzą dzieci z różnych rodzin. I one są mistrzami w obracaniu kota ogonem. One zawsze starają się pokazać mi, że to, co się złego stało, to jest moja wina. Ja muszę być bardzo czujna, żeby nie poczuć się winna. Naprawdę są mistrzami w tym, podobnie jak Zbysiu w tej historyjce. Musimy pomóc dzieciom zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło i jaka jest prawda, jaki jest ich prawdziwy udział w tym wydarzeniu, w tym zdarzeniu. I proponuję, nie pytajmy, dlaczego to zrobiłeś, bo ono nie wie dlaczego. Jak zapytamy, dlaczego, otwieramy furtkę, żeby wskazać na kogoś winnego. Ja nie wiem dlaczego, to nie ja, to on. Pytajmy, dlaczego to, co zrobiłeś, było złe. Prowadźmy w naszej rozmowie z dzieckiem do rozwiązania problemów. I pomóżmy dzieciom udźwignąć konsekwencje, jakie wynikają z tego zła, które uczyniły. W ten sposób uczymy dzieci konsekwencji, brania na siebie odpowiedzialności za swoje decyzje. Rozmawiajmy, pokazujmy, dlaczego było to złe, pokazujmy inne możliwości wyjścia, wypracujmy sposób naprawy, konsekwencji, jakie musi ponieść, ale i to jest bardzo ważne. Bądźmy przy nim, niech ono wie, że jesteśmy po jego stronie. Jeżeli na przykład wybiło okno gdzieś i teraz musi uzbierać pieniądze, żeby zapłacić za to okno, no to przecież nie pójdzie kraść. Musimy być przy nim, żeby pomóc mu uzbierać te pieniądze w jakiś sposób. Musimy być przy nim, żeby pomóc mu pozbierać rozbite szkło. chociażby ze względu na bezpieczeństwo, ale również, żeby zobaczyło dziecko, że pomimo tego, co się stało, ono już wie, że to jest złe, my jesteśmy po jego stronie. My jesteśmy przy nim, żeby naprawiło błąd. Jeżeli pobiło się z kimś, musi kogoś iść przeprosić, idźmy z nim do sąsiadów, do kogoś. Idźmy, bądźmy przy nim, kiedy on będzie przepraszał. Niech on zobaczy, że ma w nas wsparcie, pomimo tego, że musi ponieść konsekwencje złego wyboru. I w ten sposób pokazujemy dziecku, jesteś dla mnie drogi, jesteś cenny, cały czas cię szanuję, chociaż nie toleruję tego, co zrobiłeś, bo to było złe. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć przy tym przekonaniu, mam wpływ na to, co robię, jak pomóc dziecku budować takie przekonanie, że ma wpływ na własne życie, to jest umiejętność mówienia nie. Dzieci, zwłaszcza z naszych kościołów mniejszościowych, ewangelikalnych, zawsze będą w mniejszości, kiedy są w szkole, kiedy są wśród rówieśników. Zawsze będą osamotnione, ażeby bronić swoich przekonań. I bardzo często jako rodzice, jako wychowawcy oczekujemy czy wymagamy w tej kwestii od naszych dzieci więcej niż od siebie samych. My często idziemy na kompromis, a chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były zawsze zdecydowanie po stronie wartości Bożych i biblijnych. Jest to bardzo trudne. One ulegają niesamowitej presji rówieśniczej, zwłaszcza nastolatki. Zwłaszcza nastolatki, gdzie życie w grupie rówieśniczej, o czym już nie zdążymy za wiele dzisiaj powiedzieć, jest dla nich pierwszym podstawowym sposobem życia w tym wieku. To jest ich potrzeba rozwojowa. One nie potrafią żyć bez grupy rówieśniczej. I grupa rówieśnicza w wieku nastoletnim wyrasta swoją rangą ponad rodzinę. Jest ważniejsze to, co powiedzą rówieśnicy, od tego, co się mówi w domu. I bez względu na to, jakie konsekwencje czekają go w domu za złamanie jakiegoś zakazu, jeżeli grupa rówieśnicza podjęła decyzję, że robimy tak, będzie to olbrzymia presja dla tego nastolatka, żeby się sprzeciwić. Bardzo często ulegnie, ażeby nie sprzeciwić się grupie. Dlaczego? Ponieważ ma bardzo silną wewnętrzną potrzebę afiliacji, czyli poczucia bycia częścią grupy, bycia ważnym w tej grupie, bycia kimś w tej grupie. A więc pomóżmy naszym dzieciom. Pomóżmy naszym dzieciom wypracować pewne postawy, poprzez które mogą powiedzieć nie, nie zrobię tego. Ale jednocześnie nie stracić przyjaciół, nie stracić tej grupy. Bo grupy rówieśnicze, jeżeli nie są grupami przestępczymi oczywiście, są niesamowicie potrzebne i korzystne dla rozwoju nastolatka. On musi się rozwijać w tej grupie. Wtedy testuje wszystkie mechanizmy, wszystkie swoje zdolności i umiejętności, które obserwuje i uczy się od świata dorosłych, ale jeszcze nie funkcjonuje w tym świecie dorosłych. On dopiero wejdzie do tego świata dorosłych za chwilę, bo to jest ten czas. Rok, pół roku, rok, dwa lata i on już przejdzie na stronę dorosłych. I ta grupa rówieśnicza jest miejscem, gdzie on bez brania na siebie odpowiedzialności jeszcze za te role i funkcje i wszystkie zadania, które wykonuje, już żyje jako dorosły. Dlatego to jest dla niego takie ważne, takie istotne i tak wartościowe. Ale bardzo często w takiej grupie musi powiedzieć nie. Bo grupa może zaproponować coś, co jest sprzeczne z jego wewnętrznymi przekonaniami, jeżeli jest Bożym dzieckiem. Jeżeli wie, że to jest złe, że to się Bogu nie podoba. Jakie narzędzia możemy dać naszym dzieciom, żeby pomóc im powiedzieć nie, kiedy są narażone na presję rówieśników. Pierwsze narzędzie to znowu dotyczy nas i naszej postawy jako rodziców. Zdecydowana, bezkompromisowa postawa nasza wobec wyznawanych wartości. Jeżeli będziemy żyli, może w hipokryzji to jest za duże słowo, ale jeżeli będziemy wyrażali swoimi ustami swoje przekonania i one nie będą zbieżne z naszą postawą, z naszymi działaniami, z naszym sposobem angażowania się, reagowania, przyjmowania sąsiadów, komentowania tego, co się dzieje, to wtedy dzieci nie będą miały jasnego wzorca co do wartości. Wtedy zobaczą, że można mówić o pewnych wartościach, a można żyć według innych wartości. Nastolatki wychwytują to momentalnie. One momentalnie wychwytują te szarości, z którymi się nie chcą zgodzić. Bo dla nastolatka jest albo coś białe, albo coś czarne. A jeżeli nie zobaczą w nas przekonania, idą w parze z naszą postawą, z naszymi działaniami, z naszymi decyzjami, z naszym sposobem reagowania, wtedy nie będą miały jasnych wzorców, które będą mogły naśladować. Poza tym możemy też pomóc nastolatkom w rozmowach z nimi. Jak pokazać im, że nie warto jest iść za każdą propozycją środowiska, w którym żyją, w którym się rozwijają, w którym spędzają czas. Możemy pokazać im poprzez jakiś wzór, jakiś przykład, jakiś, nie wiem, albo opowiadanie, albo jakąś historię, albo można wykorzystać, ja tutaj przygotowałam pewne takie doświadczenie, które na nastolatków, zresztą w ogóle na odbiorców działa bardzo, jest bardzo sugestywny, ponieważ dokładnie wskazuje, nie używając wielu słów, wskazuje sedno tego, co chcemy powiedzieć. Jeżeli nastolatek będzie nas pytał, a dlaczego mi tego nie wolno zrobić? Możesz powiedzieć tak. Te dwa obiekty, kostka cukru i ten kamień, one obrazują dwie osoby. Jest jedna osoba, która dokładnie wie, kim jest i jakie ma zasady i jest im wierna. Ta kostka cukru obrazuje osobę, która wie, kim jest, ale tak naprawdę nie broni swoich zasad. Ulega wpływom rówieśników środowiska, nie potrafi powiedzieć nie. Jeżeli nie powiesz nie wtedy, kiedy nie zgadzasz się z tym, co się dzieje, to wtedy z twoim życiem może się stać to, co się dzieje z tą kostką cukru. Wtapiasz się w środowisko, przestajesz być sobą, przestajesz, łamiesz zasady, którym chcesz być wierny, pod którymi się podpisałeś. Tracisz swoją tożsamość, wtapiasz się w środowisko, już nie jesteś sobą. Przestajesz być wierny Bogu, przestajesz się podobać Bogu. Zaczynasz żyć tak, jak żyje świat. I w pewnym momencie ta kostka się rozpuści i niczym się nie różnisz od tych, którzy nie zdecydowali, że będą wierni Bogu. Natomiast z kamieniem nie dzieje się nic. Jest w tym samym środowisku, ale jest w stanie powiedzieć nie. Cały czas żyje w tym środowisku i cały czas jest sobą. I co się później dzieje? Ludzie zaczynają cię szanować, dlatego że jesteś sobą. Nie bój się odtrącenia. Nawet jeżeli cię odtrącą, to warto odejść, żeby nie stracić swojej tożsamości. A więc pomóżmy dzieciom w jakikolwiek sposób zrozumieć, dlaczego powinny mówić nie. Nie dlatego nie, bo nie. Bo to nie jest żadna odpowiedź dla nastolatka. Nie, bo ja się nie zgadzam. To nie jest żadna odpowiedź dla nastolatka. Wtedy właśnie pójdzie i zrobi tak. Powiedz, dlaczego nie? Jeżeli słowa nie są argumentem, pokaż coś. Podaj przykład kogoś z życia. Niech zobaczy, że nie warto. Drugie narzędzie to jest... To jest bardzo, bardzo, myślę, podstawowa chyba rzecz. Przekonanie o przynależności do Bożej rodziny. Bo jeżeli nie wiem, kim jestem, jeżeli nie wiem, że jestem Bożym dzieckiem, to wtedy nie jestem w stanie oprzeć się presji rówieśników. Nie jestem w stanie. Co możemy dać naszym dzieciom, przepraszam, jako narzędzie drugie, a może to podstawowe? Przekonanie o przynależności do Bożej rodziny. Przekonanie o roli i obecności Ducha Świętego w Twoim życiu. Jeżeli zdecydowałeś się, że jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś świątynią Ducha Świętego, możesz śmiało powiedzieć nie. I znowu możemy pokazać dzieciom. I to jest przykład, który mi moja mama pokazała. Jeszcze jak byłam dzieckiem, wrzuciła do słoika korki i powiedziała, te korki, to naczynia to obrazuje Twoje życie, Twoje wnętrze. A te korki to jest to wszystko zło, co robisz. To są Twoje grzechy. To jest Twoje uleganie pokusom. A woda jest symbolem Ducha Świętego. Jest to symbol biblijny. Jeżeli nie będziesz zabiegać o obecność Ducha Świętego w Twoim życiu, jeżeli nie będziesz zapełniać, ażeby On wypełniał Cię jako swoją świątynię, wtedy jest mnóstwo miejsca na to, co złe. I wtedy bez problemu napełnisz się tym, co Ci proponują rówieśnicy. Ale jeżeli na pierwszym miejscu postawisz Boga i życie z Nim i wypełnia Ciebie codziennie Duchem Świętym, jest coraz mniej miejsca na to, co złe. I coraz więcej mocy masz w sobie, ażeby nie ulec pokusie, żeby powiedzieć nie. Sama z siebie nie zrobisz tego. Tak mi moja mama powiedziała. Sama z siebie ulegniesz. Nie masz takiej mocy, żeby przeciwstawić się złu. Ale kiedy wypełniasz się Duchem Świętym, codziennie chodzisz w Jego obecności, masz moc. Nie ma miejsca na nic innego. On daje Ci tą moc. A więc drugie narzędzie jest to przekonanie o przynależności do Bożej rodziny. Przekonanie o roli i obecności Ducha Świętego w Twoim życiu. Przekonanie o przebaczeniu. I trzecie narzędzie to jest umiejętność mówienia nie. I tutaj w tych swoich materiałach umieściłam Wam taką tabelę. Jak mówić nie tracąc przyjaciół. To jest naprawdę świetne narzędzie. Możemy w rozmowie z naszymi nastolatkami powiedzieć, nie musisz, sprzeciwiając się czemuś, od razu krytykować swoich przyjaciół, że to jest nie tak, jak powinno być. Możesz w różny, inteligentny sposób powiedzieć nie i oprzeć się pokusie. Oprzeć się tej presji. Myślałam, że zrobimy sobie tutaj kilka scenek, ale czas ucieka, więc nie będziemy tego robić. Widzę, że się cieszycie z tego powodu. Zazwyczaj w przedstawieniu trenujemy właśnie tego typu postawy. Ale słuchajcie, no to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Odkryłam tą propozycję, to narzędzie w jednym z podręczników, które Ruch Nowego Życia wydał w takich lekcjach na rozdrożu, na lekcjach dla nastolatków, jak kształtować charakter dziecka Bożego w nastolatku. Powiedz po prostu nie i trzymaj się tego, co powiedziałeś. Nie i koniec. Nie pokazuj, że a może się uda Cię przekonać. Jesteś zdecydowany, nie i już. Inna możliwość, odejdź. Odejdź zdecydowanie. Jak zostaniesz, może dojść do kłopotu, możesz dojść do kłótni. A więc jeżeli widzisz, że nie jesteś w stanie opanować sytuacji, po prostu odejdź. Powiedz nie i odejdź. Trzecie, zignoruj sugestie. Udawaj, że nie słyszysz. Lub zacznij mówić o czymś innym. I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, wczoraj moja córka 18-letnia wróciła z kilkudniowej wycieczki klasowej. I zapytałam ją, słuchaj Aniu, jak tam było? Fajnie było, jak spędzaliście czas? A, byliśmy w Pradze, byliśmy w jakiejś tam kopalni złota, byliśmy tu, byliśmy tam. A gdzie była wasza baza noclegowa? A, w Dolinie Kłodzkiej było taki fajny pensjonat i stamtąd wyjeżdżaliśmy. No i co, i jak było? Chciałam od niej wyciągnąć, ona nie jest rozmowną dziewczyną, trzeba wyciągać. Ja nie wszystko mówię. No i jak było, jak tam spędzaliście czas w tym pensjonacie? A wiesz co, mamo, no normalnie było. Dziś o godzinie 22 nauczyciele poszli spać, a koleżanka miała film. I zaproponowała, że będziemy oglądać film, bo w każdym pokoju był telewizor oczywiście i ten cały sprzęt, na którym można było oglądać, ale świetlicy też, więc dobrze zdecydowali, że będą oglądać film. Nauczyciele powiedzieli, jak będziecie cicho, możecie sobie ten film oglądać. No i w pewnym momencie Ania, moja córka, zorientowała się, że to jest film moralnie nie do przyjęcia, nieczysty moralnie. Jest film, który jest naszpikowany seksem. I wstała i powiedziała, ja nie będę tego oglądać, to jest głupie, może w coś zagramy. Wstała i wyszła. W pewnym momencie do pokoju obok wchodzi koleżanka. Jaką masz tą grę? A wiesz co, super gra, popatrz, skojarzenia. Ale sama nie mogę w to grać, ale we dwie już możemy. I zaczęła grać. I słuchajcie, i za chwilę coraz więcej dzieciaków wychodziło z tamtego pokoju, gdzie był ten film puszczany. I niemalże wszyscy przyszli i zaczęli grać tą fajną grę w skojarzenia i bawili się dobrze, niemalże do samego rana. I byłam dumna z mojej córki, muszę wam powiedzieć, że miała odwagę powiedzieć, ja nie będę tego oglądać, możemy przecież w coś zagrać. Musimy uczyć nasze dzieci takich postaw. Musimy im powiedzieć, że nie muszą się obawiać odtrącenia i odrzucenia. A jeżeli nawet, to warto się wycofać, bo twoja psychika, twój umysł, twoje życie może zostać zaśmiecone czymś, z czym sobie później możesz do końca życia nie poradzić. A więc używając tych sposobów, metod i technik, o których mówiłam, uczmy dzieci przekonania, że mogą mieć wpływ na to, co się dzieje w ich życiu. I trzecia rzecz, która jakby kształtuje szacunek do samego siebie, jako drugi filar naszego wychowania, cel naszego wychowania, to jest silne przekonanie o posiadaniu znaczenia w pierwszorzędnych relacjach innych ludzi. O co chodzi? O to chodzi, że mam wpływ nie tylko na moje życie, ale mam również wpływ na cudze życie. Wnoszę coś znaczącego w życie innych ludzi. Jestem innym potrzebny. I budujemy to przekonanie przede wszystkim znowu naszą postawą. Czego my oczekujemy od dzieci, które są wokół nas? Zawsze oczekujmy od nich tego, co najlepsze. Niech one zobaczą, że my jesteśmy pozytywnie do nich nastawione. Jeżeli jest chłopak, syn, córka, dziecko w szkółce niedzielnej czy inne dzieci, na których mamy wpływ, które ciągle stwarzają nam problem z różnych powodów, o tych czynnikach niektórych mówiliśmy. Jak zachowujemy się w momencie, kiedy to dziecko się pojawia w naszym otoczeniu? Czego od niego oczekujemy? Jeżeli to jest dziecko agresywne, to oczekujemy, że się będzie agresywnie zachowywało. Jeżeli to jest dziecko złośliwe i pyskate, to już oczekujemy od niego, że będzie pyskowało do nas. I przyjmujemy taką postawę. Ja złapałam się na tym, że przygotowywałam kiedyś zajęcia do szkółki na szkółkę niedzielną i sobie pomyślałam, o jak dobrze byłoby, żeby ten Andrzej dzisiaj nie przyszedł, bo mnie rozwali całą lekcję. Czego ja oczekiwałam od tego dziecka? Tego, co najlepsze? Nie potrafiłam zauważyć jego mocnych, silnych, pozytywnych stron. Nie zadałam sobie trudu, żeby pomyśleć, jak mam go wciągnąć i zaangażować w moją lekcję, żeby on był mi potrzebny, przydatny i żeby znalazł tu swoje miejsce. Tylko od razu założyłam, że on mi będzie przeszkadzał, bo on ma taką etykietkę. I jesteśmy naprawdę zupełnie podświadomie etykietujemy dzieci, które są wokół nas. Ten jest grzeczny, łagodny, spokojny, milusiński, zdolny. Ten jest zły, niedobry, zawsze nam przeszkadza. I tak oczekujemy tego od naszych dzieci. Ale wiecie co, dzieciaki są super psychologami. One momentalnie odczują nasze nastawienie do nich. Czego my tak naprawdę od nich oczekujemy? I będą się tak zachowywały. A więc zawsze oczekujmy od dziecka tego, co najlepsze. Jeżeli one w nas zobaczą taką postawę, to będą taką samą postawę później prezentować wobec innych ludzi. Nie będą w kontaktach z innymi ludźmi nastawieni agresywnie w stosunku do nich. Nie będą najeżeni, znowu ktoś przyszedł. Tylko, jesteś. Mój tatuś miał taką postawę, takiego pozytywnego nastawienia wobec wszystkich ludzi. Drzwi zawsze były szeroko otwarte w moim domu, bez względu na to, kto przyszedł. On w każdym człowieku zobaczył jakąś wartość. Jeżeli będziemy mieli taką postawę wobec dzieci, wtedy one będą od nas uczyły się postawy wobec innych ludzi. Jeżeli będą miały pozytywną postawę wobec innych ludzi, będą uczyły się działać na rzecz tych ludzi. Będą uczyły się, będą doświadczały tego, że mogą mieć wpływ na życie innych ludzi. Jeżeli nauczymy dzieci to, o czym mówiliśmy wcześniej, jeżeli nauczymy dzieci rozpoznawania własnych emocji i radzenia sobie z własnymi emocjami, będą doskonale rozumiały emocje innych ludzi. Będą umiały je nazwać i rozpoznać. Jeżeli wykształtujemy w dzieciach odpowiedzialność za własne decyzje, jeżeli pomożemy im ponosić konsekwencje własnych decyzji, jeżeli pomożemy im rozwiązywać ich własne problemy, one będą chciały, będą umiały, będą mogły rozwiązywać, będą mogły pomagać w rozwiązywaniu problemów innych ludzi. A więc poprzez to, jak prowadzimy nasze dzieci, a tak będziemy przysposabiać ich do tego, aby miały wpływ na innych ludzi. I trzecia jakby płaszczyzna, podstawa, cel naszego wychowania to jest szacunek dla drugiego człowieka. Szacunek dla drugiego człowieka. Miłuj bliźniego jak siebie samego, powiedział Pan Jezus. Jeżeli nie nauczymy dzieci szanować, żeby on miał szacunek same do siebie, jeżeli nauczymy ich kochania, akceptowania siebie, nie nauczymy ich szacunku do innych ludzi. Trudno im będzie okazać szacunek, bezinteresowność w stosunku do innych ludzi. A więc najpierw musimy pokochać siebie, zaakceptować siebie, rozumieć siebie, ażeby kształtować w sobie szacunek do drugiego człowieka. I przeczytałam takie stwierdzenie, które na koniec wypowiem. Każde wychowanie, które pomija choćby jeden z tych elementów, czyli szacunek do Boga, szacunek do siebie, szacunek dla innych ludzi, może być szkodliwym wychowaniem dla naszych dzieci. Bo co z tego, że wychowamy człowieka, który będzie skoncentrowany na Bogu, jak będzie po drodze ranił innych ludzi i nie akceptował siebie? A co z tego, że będzie kochał siebie, jak nie będzie uznawał nad sobą Boga i nie zauważy innych ludzi? A co z tego, jak będzie szanował drugiego człowieka, chociaż to jest, nie jest możliwe bez tych dwóch pierwszych, tak naprawdę szanować drugiego człowieka bezinteresownie? Co z tego, nawet jeżeli do tego dojdzie? Pełne wychowanie rozwija w dziecku właśnie tą pełną osobowość. Pełna osobowość rozwija się w oparciu o realizację tych trzech celów. Budowanie szacunku dla Boga, budowanie szacunku dla samego siebie i budowanie szacunku dla drugiego człowieka. I chciałabym zakończyć fragmentem z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, który nam wskazuje już na ten ostateczny cel wychowania. Hebrajczyków, 12 rozdział. I werset 9-13. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali. Czy nie dlatego więcej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, aby żyć? Tamci, czyli ojcowie według ciała, karcili nas według swojego uznania na krótki czas. Ten zaś, Ojciec Bóg, czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego świętości. Celem naszego wychowania, które powinno iść w tych trzech kierunkach, opierać się na tych trzech płaszczyznach, ostatecznym celem jest uczestniczenie w Bożej świętości. I tego Wam życzę, aby Wasze dzieci były oczach Boga święte. Oczywiście przez krew Chrystusa to jest możliwe. Dziękuję bardzo za spotkanie. Mam nadzieję, że zaspokoiłam wasze oczekiwania i niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję.